Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Wejdź na inpuris.com.pl. Twoja droga do trzeźwości zaczyna się teraz.
8:11, drodzy Państwo, na zegarach, a my rozpoczynamy drugą godzinę Poranka Wnet. A ja się uśmiecham, bo widzę, że mamy już połączenie z naszym gościem, pani Anna Bryłka, eurodeputowana Konfederacji. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Pani poseł, no to zacznijmy oczywiście od wczorajszych wystąpień, mocne wystąpienie prezydenta Donalda Trumpa, ale też nocne i może mocne wystąpienie prezydenta Karola Nawrockiego. Czy coś panią zaskoczyło, na co tutaj zwróciła pani szczególną uwagę?
No na pewno przemówienie prezydenta Donalda Trumpa będzie przez najbliższe kilka dni mocno komentowane, dlatego że no, prezydent Trump powiedział kilka ważnych sformułowań, kilka ważnych deklaracji, które były też bezpośrednio skierowane w kierunku europejskim. I już mamy nawet odpowiedź ze strony tutaj europejskiego establishmentu, unijnego establishmentu, że Donald Trump prowadzi do samobójstwa, co to jest wypowiedź wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Teresy Ribery. No o co chodzi? Chodzi między innymi o zaprzeczenie prowadzonej, czy właściwie no, oskarżenie Europy o to, że niszczy swój kontynent, prowadząc taką politykę klimatyczną. Bardzo dużo było odniesień do polityki imigracyjnej. Także, no i bardzo dużo też Donald Trump mówił o swoich sukcesach, mówiąc o zakończeniu wojen. Mówił o zakończeniu wojen, natomiast też no, poddał w wątpliwość istnienie samej Organizacji Narodów Zjednoczonych. Może nie aż tak do końca, tak, no, ale właściwie zarzucał, że ta organizacja, która została powołana po to właśnie, żeby rozwiązywać takie sytuacje w globalnym świecie, no właściwie nic nie robi, jest tylko taką pustą organizacją bez żadnego wpływu na rzeczywistość. Więc na pewno to wystąpienie prezydenta Trumpa będzie jeszcze długo komentowane. Natomiast też dobre wystąpienie prezydenta Nawrockiego już później niż prezydenta Trumpa, więc dopiero pewnie dzisiaj tutaj będzie obiektem komentarzy. Też dobre wystąpienie na pewno w kontekście takim, że pozycjonował pan prezydent Polskę jako lidera Europy Środkowej, właśnie doceniając naszą pozycję tutaj w regionie Europy Środkowej, czy dziewiątki bukareszteńskiej, czy naszych aspiracji, jeśli chodzi o przystąpienie do G20, ale też Rady Praw Człowieka przy ONZ-cie, więc wiele wątków też dobrych, które się pojawiły. Oczywiście nie zabrakło tematu wojny na Ukrainie, nie zabrakło też tematu naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Bardzo dobrze, że też w tym posiedzeniu razem z panem prezydentem brał udział wicepremier Sikorski.
No właśnie, nawet też media wczoraj obiegło takie wspólne zdjęcie, które pan minister Sikorski opublikował. W szerokie uśmiechy, siedzi ramię w ramię obok prezydenta Karola Nawrockiego. Czy to może być zwiastun, jakaś zapowiedź polepszenia tych relacji, czy może to tylko taki zabieg wykorzystany przez pana ministra Sikorskiego?
Nie wiem, trudno powiedzieć, jak te relacje. Te relacje na pewno w ostatnich dniach i tygodniach nie były łatwe i cały czas pewnie nie są łatwe. Natomiast dobrze, że panowie tam byli wspólnie uczestniczyli w zgromadzeniu ogólnym. To jest na pewno na duży plus. Pewnie po powrocie do Polski tutaj te stare konflikty powrócą. Natomiast być może jest jakaś nadzieja na to, żeby chociaż sprawę ambasadorów, a przede wszystkim sprawę ambasadora w Stanach Zjednoczonych rozwiązać, bo to jest sprawa już od tak dawna nierozwiązana. Nie może być tak, że Polska nie ma ambasadora w kraju, który jest naszym najważniejszym sojusznikiem w zakresie bezpieczeństwa, tym bardziej, że bardzo dużo dzieje się w Polsce w kontekście też no, chociażby naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, ale nie tylko w Polsce, bo i naruszenie przestrzeni powietrznej Estonii, Rumunii, no to jest dla Amerykanów to jest jak gdyby jedna sprawa, więc tutaj no, my musimy też mieć swojego łącznika z Białym Domem i jeśli faktycznie pan prezydent ma lepsze kontakty z administracją amerykańską, no to polski rząd z tych kontaktów powinien korzystać. No i ten ambasador również powinien być może bliżej tutaj obozu prezydenckiego. I ja nie przesądzam, na pewno da się znaleźć kandydata, który godnie tę funkcję będzie sprawował, który będzie też do zaakceptowania przez obie strony.
To teraz przejdźmy jeszcze do wątku ukraińskiego, nie w kontekście bezpieczeństwa, chociaż tutaj też nie wiem, czy można mówić już o zmianie retoryki, ale prezydent Donald Trump powiedział, że no, Ukraina ma szansę na odzyskanie części terytoriów zaanektowanych przez Rosję. Do tej pory to było raczej, to takie padały deklaracje, że no, Ukraina jest w trudnym momencie negocjacyjnym, że tutaj nie ma co liczyć na odzyskanie terytoriów, trzeba skupić się na wynegocjowaniu jakiegoś pokoju, no a tutaj takie słowa, że ma szansę na odzyskanie tych terytoriów, ale pani poseł, nie będę pytała o ten aspekt strategiczny, ale o kwestie relacji polsko-ukraińskich, też relacji handlowych. Wskazywała pani, prawda, na kwestie rolnicze, zboża. Jak to tutaj wygląda też z perspektywy Unii Europejskiej?
No, jesteśmy w momencie przeglądu umowy DCFTA. Komisja Europejska no, zakończyła negocjacje z Ukrainą. Jest teraz taki element wypracowywania, powiedzmy, no, takiej formy prawnej tego przeglądu umowy stowarzyszeniowej. No to, co wiemy, to i to, co też wybrzmiało, bo wczoraj, przedwczoraj i wczoraj było posiedzenie Rady Unii Europejskiej do spraw rolnictwa, gdzie Słowacja złożyła taki wniosek, żeby na agendzie ten temat również się pojawił i Słowacja po prostu oczekuje, że zostaną wprowadzone mechanizmy ochronne na import artykułów rolno-spożywczych z Ukrainy. Przypomnę, to jest na wniosek Słowacji, to nie jest na wniosek Polski. Bardzo ubolewam nad tym, że Polska tutaj żadnej większej aktywności nie prowadzi, dlatego że to jest kolejny temat, w którym obudzimy się w momencie, kiedy już będziemy zalani ukraińskim towarem, bo wszyscy odczują, przede wszystkim rolnicy i sektor rolno-spożywczy odczują to w swoich cenach skupu, które i tak już są bardzo, bardzo niskie. Więc wiemy po tym posiedzeniu Rady Unii Europejskiej, że jest przynajmniej na tej stronie rolniczej sygnał wysłany, że będzie problem z importem. Natomiast najprawdopodobniej październik, listopad te nowe przepisy zostaną zatwierdzone tak, żeby mogły wejść no mniej więcej w listopadzie w życie, czyli te zwiększone nowe kontyngenty. Bo teraz do końca roku jest przyjęte rozporządzenie wykonawcze, które przywraca zasady sprzed czerwca 2022 roku, czyli krótko mówiąc, no sprzed wojny, takie jak obowiązywały przed wojną, czyli powiedzmy stosunkowo, może nie idealnie, tak, ale stosunkowo dobrze chroniące rynek rolny. W przeglądzie mamy po prostu zwiększone kontyngenty i to jest na przykład cukier z 20 tysięcy ton do 100 tysięcy ton. To jest bardzo duży wzrost. Wzrost miodu, wzrost pszenicy, wzrost kukurydzy. O co chodzi? No chodzi o to, że kontyngent jest przydzielony na całą Unię Europejską, ale wszyscy, którzy śledzą przepływy handlowe, zdają sobie sprawę, że zdecydowana większość tych towarów zostaje w krajach przyfrontowych. No i to jest oczywiste, że pewnie większość zostanie też w Polsce. Dlatego między innymi ta Słowacja, która już wyszła z taką inicjatywą, na pewno ubolewam nad tym, że ze strony Polski ani nie było przyłączenia się do tej inicjatywy. Polska się oczywiście ustosunkowała w podobny sposób jak Słowacja, że też jest to zagrożenie. Natomiast ta inicjatywa nie wyszła od naszego rządu.
No właśnie, i mam wrażenie, że trochę sytuacja, można kalkę przyłożyć na umowę z państwami z grupy Mercosur. To wczoraj albo przedwczoraj szef polskiego MSZ-u powiedział, że jeżeli no, się nie uda zbudować tej mniejszości blokującej, a wszystko wskazuje na to, że się nie uda jej zbudować, no to będzie polski rząd będzie chronił polskiego rolnika, jakby zrobi wszystko, aby ochronić interes polskiego rolnika. A co może takiego zrobić, jeżeli ta umowa jednak w życie wejdzie?
No nie ma za bardzo żadnych narzędzi. Owszem, komisja może mówić o dołączaniu aneksów, o dołączaniu różnych rzeczy, natomiast no nie po to jest podpisana umowa, która znosi wszystkie ograniczenia taryfowe i pozataryfowe, tak w 92%, żeby teraz znowu wprowadzać z powrotem cła czy jakieś ograniczenia. No nie, to nie jest celem tej umowy. Celem tej umowy jest po prostu otwarcie wspólnotowego rynku. I to jest w ogóle nie do kontroli, dlatego że my, to nie przez nasze porty będą te towary wpływały, tylko przez zachodnioeuropejskie. To jest strasznie trudne do wykazania, że akurat import z tego kierunku zaburzył ceny i zaburzył zaburzył funkcjonowanie w ogóle na przykład polskiego rynku rolnego. Naprawdę nie ma co się łudzić, że ktokolwiek tutaj kogokolwiek ochroni. Jeśli, dopóki te granice są zamknięte, no to powiedzmy jesteśmy bezpieczni. Natomiast w momencie otwarcia, no to właściwie to jest już poza jakąkolwiek kontrolą. Bardzo, bardzo niepokojące są te wypowiedzi wicepremiera Sikorskiego, który mówi o tym, że no lepiej nie poruszać tematu, bo to jest porażka i tak dalej, i tak dalej. No pani redaktor, naprawdę, gdyby polski rząd chciał budować mniejszość blokującą z Francuzami, to jest to wykonalne. Sprawa cały czas nie jest zamknięta, bo to też jest taka narracja, którą rzucił rząd, że no właściwie Mercosur to już jest tematem zamkniętym, już nie ma o co walczyć. Bo komisja zakończyła negocjacje, bo nie ma mniejszości blokującej, więc jest takie przekonanie też w polskim społeczeństwie, że już jest po temacie. No to nie jest prawda, dlatego że głosowania na Radzie Unii Europejskiej cały czas nie było, Parlament Europejski cały czas tej umowy nie zatwierdził. Oczywiście Parlament najprawdopodobniej nie zatwierdzi tę umowę, natomiast na Radzie Unii Europejskiej cały czas warto walczyć o tą mniejszość blokującą, bo nawet bez Włoch jest to wykonalne, to naprawdę kosztuje dużo pracy. Natomiast Polska i Francja to już nie są mikropaństwa, to są duże gospodarki unijne i nawet tym mniejszym państwom łatwiej jest się przyłączyć do mniejszości blokującej, której kieruje polsko-francuski sojusz, niż tylko Polski czy jakichś mniejszych państw. To jest zupełnie inna sytuacja.
A czy pani poseł, można jakoś powiązać kwestię zbrojeń tego programu SAFE, o którym dużo pani mówi, ze sprawą Mercosuru? No bo wydaje się z jednej strony, że wszyscy tutaj klarownie, łącznie z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, no mówią też na tym poziomie deklaracji, że Mercosur jest zła dla francuskich rolników. No ale z drugiej strony jakoś Francja też tutaj nie działa konkretnie, żeby tę umowę zablokować. Było ważne spotkanie kanclerza Niemiec z prezydentem Macronem. No jest kwestia tych zbrojeń, czyli tej umowy SAFE, na której też może skorzystać Francja. Czy istnieje tutaj takie ryzyko, że po prostu spotkali się, dogadali się, okej, tutaj stracicie na rolnictwie, ale zarobicie na zbrojeniach, więc warto jakby przeczekać i...
Akurat w sytuacji Mercosuru i Francja i Niemcy mają rozbieżny interes. Po prostu mają rozbieżny interes, który jest nie do pogodzenia. W kontekście SAFE i francuski przemysł i niemiecki, oni będą też konkurować o te zamówienia zbrojeniowe. To nie jest tak, że to jest dla nich takie powiedzmy niekonfliktowe, bo tam na jakimś poziomie będzie konkurencja między tymi przemysłami zbrojeniowymi. Natomiast problem z akurat kwestią bezpieczeństwa i Mercosurem jest taki, że naprawdę Mercosur w prostej drodze w najbliższych 2-3 dekadach będzie prowadził do utraty bezpieczeństwa żywnościowego i uzależnienia się od importu żywności z krajów trzecich. I moim zdaniem to jest chyba największy problem z Mercosurem, o którym się nie mówi, czyli po pierwsze zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego, a drugi problem jakości żywności, która będzie tutaj importowana do Europy, czyli zagrożenia dla konsumentów. O tym się zupełnie nie mówi, to jest zupełnie pomijany temat. Oczywiście Komisja Europejska będzie mówić, że standardy będą wyrównywane, że nie ma w ogóle, że nie ma czym się martwić i tak dalej. Oczywiście no, tak musi mówić Komisja Europejska, natomiast każdy, kto się przygląda temu, jak wygląda rolnictwo w Ameryce Południowej, zdaje sobie sprawę, że to nie jest jakość produkcji żywności takiej jak u nas. Najprostszy mechanizm, który powinien funkcjonować, to jest jak najkrótsza ścieżka dostawy, czyli im bliżej ta żywność jest produkowana, tym lepiej i tak dalej, i tak dalej. Więc ja bym widziała raczej tutaj to większe zagrożenie niż akurat w programie SAFE, dlatego że tak jak mówię i powtarzam cały czas, no program SAFE to jest 150 miliardów pożyczek. On został teraz zaskarżony przez Parlament Europejski do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej za zastosowanie złej podstawy prawnej. Więc tak naprawdę, owszem, on będzie realizowany do momentu i nie wiem, jakie będzie życzenie TSUE, tak? Ale on będzie dalej funkcjonował, działa. Natomiast tam jest bardzo, bardzo dużo wątpliwości. Do końca nie wiadomo, zostały te pieniądze rozdzielone, natomiast na co te pieniądze, przynajmniej w przypadku Polski, zostaną przeznaczone, my do końca cały czas nie wiemy.
To jeszcze spróbuję podpytać panią poseł, jakieś takie rozmowy w kuluarach, też podczas tej konferencji, jakby jednym ze słuchaczy był marszałek Krzysztof Bosak, on jest bardzo zaangażowany, jeżeli chodzi o sektor prywatny, o zbrojenia, pojawia się na takich branżowych bardzo imprezach, gdzie ten sektor prywatny jest. Czy tutaj cokolwiek się dzieje, czy kwestia obrony cywilnej, czy przynajmniej widzi pani jakąś taką zmianę narracji, czy zmianę myślenia w rządzie u decydentów, że może jednak warto ten sektor prywatny naprawdę zaangażować, no bo to jest nasza przyszłość, to nam da niezależność.
Ja nie wiem, czy rząd jest bardziej zaangażowany, dlatego że no muszę przyznać, że no mamy prawie 2 lata nowy rząd. Tak? Mieliśmy złożonych naprawdę mnóstwo obietnic i jeszcze za poprzedniego rządu, ale i za obecnego rządu przez pana premiera, który wrócił właśnie w marcu ze szczytu Rady Europejskiej tutaj do Warszawy. Miał takie długie przemówienie w naszym krajowym parlamencie, gdzie mówił, jak bezpieczeństwo jest ważne, co tutaj się nie wydarzy, jak nie będą prowadzone szkolenia, będziemy na wszystko gotowi. I okazuje się, że po pół roku nie zrobiono w tej sprawie nic. I ja się niestety obawiam, że z tym naruszeniem polskiej przestrzeni będzie podobnie, tak? Był temat przez kilka dni, kilka tygodni i do momentu, kiedy po raz kolejny w jakiś sposób ta polska przestrzeń powietrzna nie zostanie naruszona, może się nic nie wydarzyć. To jest bardzo niepokojące, że my w ogóle nie wyciągamy żadnych z wniosków, że no nie ma jakiejś takiej... takiej strategii, takiego myślenia strategicznego, wyciągania właśnie wniosków, no i przygotowywania się, a zwłaszcza no Polacy się nie czują przygotowani. Tak jak pani redaktor powiedziała, ta obrona cywilna. No my cały czas nie mamy schronu. Przecież my o tych schronach to już mówimy, nie wiem, 4 lata? Tak. No i nic się nie wydarzyło. Nic się nie wydarzyło w sprawie schronu. Naprawdę Polacy mają prawo nie czuć się bezpiecznie i się nie czują bezpiecznie. Bo nie wiedzą, co mają zrobić na wypadek. To nawet nie chodzi o to, że będzie tutaj jakaś wojna czy cokolwiek, ale generalnie takie właśnie proste naruszenie przestrzeni powietrznej, nawet takimi dronami jak ostatnio, naprawdę ludzie nie wiedzą, co mają w takiej sytuacji zrobić. I to się w ogóle nie zmienia. No będą rozsyłane książeczki. No książeczki będą rozsyłane na początku przyszłego roku, tak? To jest jedna z tych decyzji, tak? No ale to są...
Jest to tak, jest to kropla w morzu potrzeb i eksperci wskazują i tutaj już alarmują, ale faktycznie wydaje się, że te dyskusje trwają, rok do roku to się przesuwa, eskalacji jest coraz więcej. Zresztą teraz też no, część osób wskazuje, że te słowa prezydenta Donalda Trumpa no, mogą trochę rozwścieczyć Władimira Putina i on będzie dalej prężył muskuły i pokazywał, no, co obserwujemy tak naprawdę w każdym tygodniu. Teraz jeszcze Dania, bo pani wspomniała o tych naruszeniach przestrzeni.
Dania, Norwegia, no przecież my mieliśmy przez ostatnie kilka dni zamknięte lotniska europejskie, tak? No, z powodu tego, że został przeprowadzony cyberatak na jeden z tych systemów odpraw pasażerów. No więc no naprawdę to wchodzimy w zupełnie inną sytuację tutaj w Europie.
To już na zakończenie pani poseł dopytam, czy możliwe, że taki trend, który obserwujemy w Stanach Zjednoczonych, no bo to jakby są pewne decyzje polityczne, ale wydaje się, że jakby ideologia też za tym idzie. I jest taki powiew konserwatyzmu w Stanach Zjednoczonych. Czy jest jakaś szansa, że to da no, pewne wzmocnienie tym nurtom konserwatywnym w Unii Europejskiej, bo wszyscy głośno mówimy, że to jest postawione na głowie, że prawda jest coraz więcej głosów, które się pod tym nie podpisują, ale czy to jest szansa, że to realnie się przełoży na konkrety?
Moim zdaniem już to widać w niektórych państwach członkowskich, których partie prawicowe, partie konserwatywne, partie narodowe, partie wolnościowe no, osiągają coraz lepsze wyniki. Natomiast prawdę powiedziawszy, reakcja wczorajsza chociażby wiceprzewodniczącej Teresy Ribery no, pokazuje, jak bardzo Unia Europejska jest zamknięta. No i nawet jak się popatrzy na wyniki sondaży, no to okazuje się, że nawet gdyby teraz odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego, to mniej więcej układ w Parlamencie Europejskim zostałby zachowany taki jak teraz, więc no naprawdę jeszcze dużo pracy przed nami i chyba też dotarcia do europejskiego społeczeństwa, do europejskich narodów, bo owszem, może u nas w Polsce jest jakaś taka większa świadomość co do polityki klimatycznej, ale niekoniecznie to musi podobnie wyglądać w państwach Europy Zachodniej, które po prostu są bogatsze, mają większą siłę nabywczą i tak dalej, i tak dalej. I ich te problemy właśnie osłabiania gospodarek czy polityki klimatycznej nie dotykają tak bardzo, jak właśnie dotkną Polaków.
Powiedziała pani poseł Anna Bryłka, eurodeputowana Konfederacji. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
I wszystkiego dobrego, drodzy państwo. Dobijamy do godziny 8:30 w poranku w Net. Za kilka chwil porozmawiamy z panem ministrem Mikołajem Wildem. Centralny port komunikacyjny. To jest nasz temat i wczorajsze wystąpienie premiera Donalda Tuska, zapowiedź dużych inwestycji, a jak na tym mogą skorzystać polskie firmy, o tym porozmawiamy za kilka chwil. Jeszcze dzisiaj w poranku Wnet wystąpi Maciej Korzuszek i tutaj perspektywa amerykańska i wrócimy do ONZ-u, ale teraz jeszcze przed nami chwila muzyki. Johnny Cash na naszej liście pod numerem 3.
Wejdź na inpuris.com.pl. Twoja droga do trzeźwości zaczyna się teraz.